Liebe Geschwister, wir haben ein Lied gesungen über das einzigartige Wort Gottes.
Bracia i siostry, śpiewaliśmy tą jednorazową w swoim rodzaju, jedyną w swoim rodzaju pieśń o doskonałości Słowa Bożego.
Es ist das Wort Gottes, das uns wiedergezeugt hat, durch das wir neues Leben haben.
Jest to Słowo Boże, które nas stworzyło, przez które mamy nowe życie.
Und es ist das Wort Gottes, das wir brauchen, um ein Leben zur Ehre des Herrn Jesus zu führen.
I Słowo, którego potrzebujemy, aby prowadzić życie ku czci Pana Jezusa.
Beim Singen des Liedes wurden meine Gedanken auf einige wenige Verse gerichtet aus dem 2. Timotheusbrief.
Podczas śpiewania tej pieśni moje myśli skierowały się ku drugiemu listowi do Tymoteusza, kilku wierszom z tego listu.
Und in diesen Versen schreibt Paulus über das Wort Gottes.
I właśnie w tych wersetach pisze apostoł Paweł o Słowie Bożym. Drugi list do Tymoteusza.
Es ist einer dieser bekannten Verse, die in einem Kapitel 3, Vers 16 stehen.
Jest to jeden, myślę, z bardzo znanych wierszy, który jest zawarty w trzecim rozdziale, 16 wiersz.
Wir lesen 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17.
A więc przeczytamy z drugiego listu do Tymoteusza, trzeci rozdział, 16 i 17 wiersz. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
Nicht ganz ohne Grund steht dieser Vers im 2. Timotheusbrief.
Nie bez powodu ten właśnie wiersz jest napisany w drugim liście do Tymoteusza.
Der zweite Timotheusbrief ist der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat.
Ponieważ drugi list do Tymoteusza jest ostatnim listem apostoła Pawła.
Er ist sozusagen ein geistliches Vermächtnis des Apostels Paulus an uns.
Jest swego rodzaju duchowym testamentem powierzonym nam od apostoła Pawła.
Paulus war schon im Gefängnis in Rom und sein Tod stand bevor.
Paweł znajdował się w więzieniu i jego śmierć nadchodziła.
Vor diesem Hintergrund schreibt er diesen letzten Brief an seinen Freund und sein Kind im Glauben Timotheus.
I w tych okolicznościach pisze on właśnie swój ostatni list do swojego umiłowanego dziecka, jakim był Tymoteusz, w wierze dziecka.
In diesem Brief macht Paulus, tut Paulus drei Dinge.
W tym liście apostoł Paweł czyni trzy rzeczy.
Erstens, er warnt Timotheus.
Po pierwsze, ostrzega Tymoteusza.
Er warnt vor einer Entwicklung, die einsetzen würde.
Ostrzega przed rozwojem, który będzie następował,
wo Menschen sich noch Christen nennen, aber nicht mehr wirklich gläubig sind.
Gdzie ludzie owszem będą nazywać się chrześcijanami, ale nie będą rzeczywiście wierzącymi.
In Vers 5 von Kapitel 3 heißt es, dass es Menschen sind, die eine Form der Gottseligkeit haben, aber die Kraft verleugnen.
W tym samym trzecim rozdziale, piątym wierszu czytamy o ludziach, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich, życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy.
Das ist eine Zeit, in der wir heute leben.
To właśnie jest czas, w którym obecnie żyjemy.
Und die Warnungen, die Paulus in diesem Brief gibt, sind für uns sehr aktuell.
I te ostrzeżenia, jakie apostoł Paweł daje w tym liście, są dla nas dzisiaj wysoce aktualne.
Aber zweitens ermuntert Paulus den Timotheus im Dienst nicht nachzulassen.
Ale po drugie apostoł Paweł również zachęca Tymoteusza, aby nie ustawał w służbie.
Und so motiviert dieser Brief auch uns in einer schwierigen Zeit unserem Herrn weiter zu dienen.
I właśnie motywuje również i nas ten list, aby w tym trudnym czasie, w jakim się znajdujemy, nadal Panu służyć.
Also der Brief ist zweitens ein Brief der Ermutigung und Motivation.
A więc po drugie możemy powiedzieć, że ten list jest listem motywacji, zachęty.
Aber drittens zeigt Paulus dem Timotheus auch, welche Hilfsmittel Gott uns gegeben hat.
Ale po trzecie apostoł Paweł pokazuje, jakie środki pomocnicze Bóg nam pozostawił.
Wir sind nicht ohne Hilfsmittel.
My nie jesteśmy pozostawieni bez środków pomocniczych.
Und eines dieser Hilfsmittel ist das Wort Gottes.
A jednym z tych środków jest właśnie Słowo Boże.
Ich wiederhole ganz kurz.
Powtórzę krótko jeszcze raz.
Der Brief ist ein Brief der Warnung.
Ten list jest listem ostrzeżenia.
Und wir wollen uns auch warnen lassen.
I chcielibyśmy się też dać ostrzec.
Zweitens, dieser Brief ist ein Brief der Ermutigung und Motivation.
Po drugie, list ten jest listem motywacji i zachęty.
Es lohnt sich weiter für den Herrn und mit dem Herrn zu leben.
Że opłaca się nadal dla Pana żyć i dla Niego pracować.
Und drittens, dieser Brief zeigt uns auch unsere Hilfsmittel.
I po trzecie, pokazuje nam nasze środki pomocnicze.
ein großes Hilfsmittel ist das Wort Gottes.
I tym jednym, tym zasadniczym środkiem pomocniczym jest Słowo Boże.
Es ist nicht das einzige, wir haben auch andere.
Oczywiście to nie jest tylko to, mamy również inne.
Aber ohne das Wort Gottes wären wir verloren.
Inne środki, ale bez Słowa bylibyśmy zgubieni.
Es ist wirklich ein einzigartiges Wort.
Jest to zdecydowanie niezwykłe w swoim rodzaju Słowo. Jedyne w swoim rodzaju.
Manchmal nennen wir dieses Buch die Bibel.
Czasami nazywamy tą księgę Biblią.
Was bedeutet Bibel eigentlich?
Co to znaczy w ogóle Biblia?
Das ist ein Wort, das wir oft gebrauchen. Was bedeutet Bibel?
Tak często używamy to słowo, ale co to właściwie znaczy?
Das Wort Bibel kommt aus dem Lateinischen.
To słowo pochodzi z języka łacińskiego.
Und es bedeutet ganz einfach das Buch.
I tak naprawdę znaczy to księga.
Es gibt in dieser Welt Millionen von Büchern.
Jest w tym świecie miliony książek. Do dzisiaj są one pisane. Ale jest tylko jedna księga, którą właściwie możemy powiedzieć, to jest akurat rodzajnik w niemieckim, ale ta księga, to jest ta księga. Dlatego też Biblia jest tą jedyną w swoim rodzaju księgą.
Wir nennen dieses Buch auch das Wort Gottes.
My nazywamy również tą księgę Słowo Boże. I dlatego właśnie jest to jednorazowa księga. Bo jest ona jedyną księgą, która pochodzi od Boga. Jest to księga Boża dla nas ludzi.
Die Bibel enthält nicht nur Gottes Wort, sondern sie ist Gottes Wort.
Ona nie tylko, że zawiera Słowo Boże, ona po prostu jest Słowem Bożym.
Es ist eine direkte Ansprache Gottes an uns Menschen.
Jest to bezpośrednia przemowa do nas ludzi.
Es zeigt dem Sünder den Weg zu Gott.
Pokazuje grzesznikowi drogę do Boga.
Es gibt dem Gläubigen Es zeigt dem Gläubigen den Weg, den wir hier auf der Erde gehen können.
Oraz pokazuje drogę wierzącemu, jaką powinien podążać przez tą ziemię.
Also Wort Gottes.
A więc Słowo Boże.
Gott selbst spricht zu uns.
Bóg, sam Bóg mówi do nas.
Wir sind da sehr dran gewöhnt an diesen Gedanken.
Myśmy na pewno się przyzwyczaili do tej myśli.
Aber überlegt einmal, wer Gott ist, wie groß er ist.
Ale zastanówmy się, kim Bóg jest, jak wielkim On jest.
Und wer wir Menschen sind, wie klein wir sind.
I jakimi my małymi jako ludzie jesteśmy.
Und dieser große Gott gibt sich die Mühe, ein langes Buch zu schreiben, um uns anzusprechen.
I ten Bóg wielki zadał sobie trudu, aby przemówić do nas przez swoje słowo, do nas ludzi.
Wir nennen dieses Buch auch die Heilige Schrift.
Nazywamy też tą księgę Pismem Świętym.
Wenn wir mal schauen in 2. Timotheus 3 Vers 15, den Vers, den wir nicht gelesen haben.
Kiedy jeszcze spojrzymy na 15. wiersz wcześniej, którego nie przeczytaliśmy.
Da ist von den heiligen Schriften die Rede.
To jest właśnie mowa o Pismach Świętych.
Und deshalb nennen wir dieses Buch der Bibel auch die heilige Schrift.
Dlatego też ta księga nazywa się, czy nazywamy ją Pismem Świętym.
Warum ist das eine heilige Schrift?
A dlaczego jest Pismem Świętym?
Warum ist das ein heiliges Buch?
Dlaczego jest to święta księga?
Weil es Gott gehört.
Ponieważ należy do Boga.
Etwas, was heilig ist, gehört Gott.
To, co jest święte, należy do Boga.
Wenn wir geheiligt sind, heißt das, wir gehören Gott.
Dlatego też my, jeśli jesteśmy uświęceni, należymy do Boga.
Dieses Buch kommt von Gott und es gehört Gott.
Albo świętymi i dlatego tak samo ta księga jest od Boga i należy do Niego. I to oznacza, że my nie możemy sobie z tą księgą zrobić, co nam się podoba. My nie oceniamy Słowa Bożego, ale Słowo Boże ocenia nas. My powinniśmy w pełni respektu obchodzić się właśnie z Pismem Świętym.
Es ist nicht irgendein Buch,
to nie jest jakaś księga,
sondern es ist das Buch der Bücher.
To jest ta księga ksiąg.
Und über dieses Buch, über diese Schrift spricht Paulus jetzt hier.
I teraz o tej właśnie księdze mówi tutaj Paweł.
Und er sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben.
I mówi, całe Pismo przez Boga jest natchnione.
Das bedeutet, dass das Wort Gottes direkt von Gott kommt.
To oznacza, że to słowo pochodzi bezpośrednio od Boga.
Wir nennen das die Inspiration der Bibel.
My nazywamy to inspiracją Biblii.
Und wir wollen mal einen Vers aus dem zweiten Petrusbrief dazu lesen.
Chcielibyśmy do tego przeczytać z drugiego listu Piotra.
Da wird uns das ein wenig erklärt.
Tam jest to nam to troszeczkę wyjaśnione.
2. Petrus 1, Vers 21, bitte mal lesen.
Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 21 wiersz przeczytamy. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.
Dann wollen wir noch einen Vers lesen aus dem 1. Korintherbrief.
I z pierwszego listu do Koryntian, drugi rozdział. Drugi rozdział,
vers 13.
13 wiersz. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, 13 wiersz. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę.
Also Gott hat heilige Männer benutzt, um sein Wort zu schreiben.
A więc Bóg użył świętych mężów, aby spisać swoje słowo. Oni stali pod kierownictwem Ducha Świętego. I spisali słowo po słowie to, co Bóg chciał.
Und trotzdem waren diese heiligen Männer Gottes nicht einfach willenlose Instrumente.
A mimo to nie byli ci ludzie jakby takimi bezwolnymi instrumentami,
sondern Gott hat Rücksicht genommen auf ihre bestimmten Lebensumstände und auch auf ihren Charakter.
Lecz Bóg wziął wzgląd na ich okoliczności życia, w jakich się znajdowali, oraz ich cechy charakteru.
Deshalb schreibt Paulus anders als Johannes.
Dlatego też apostoł Paweł pisze inaczej niż apostoł Jan.
Und Johannes schreibt anders als Petrus.
A z kolei apostoł Jan pisze inaczej niż apostoł Piotr.
Aber alle waren vom gleichen Heiligen Geist getrieben.
Ale wszyscy byli prowadzeni Duchem Świętym.
Und so haben wir das Wort Gottes heute in unseren Händen.
I dlatego też mamy dzisiaj w naszych rękach Słowo Boże.
Und es ist Wort für Wort von Gott aufgeschrieben.
I jest ono słowo po słowie spisane przez Boga.
Dieses Wort Gottes bildet einerseits eine wunderbare Einheit.
To słowo zarówno tworzy doskonałą jedność.
Es ist das Wort Gottes.
Jest to to słowo Boże.
Aber andererseits ist auch jedes einzelne Wort in Gottes Wort von Bedeutung.
Ale również i każde pojedyncze słowo właśnie w tym słowie zawarte ma swoje znaczenie.
Also wir können nicht gewisse Teile von diesem Wort einfach wegstreichen, weil sie uns nicht gefallen.
I to powoduje, że nie możemy sobie wyjąć jakichś fragmentów czy kawałków Słowa Bożego, ponieważ nam się nie podobają.
Und gleichzeitig sollten wir jedes Wort sorgfältig beachten.
Ale zarazem też powinniśmy każde słowo skrupulatnie przestrzegać.
Das bedeutet ganz praktisch, dass wir möglichst eine gute Bibelübersetzung benutzen sollten.
I to prowadzi nas, że powinniśmy mieć możliwie dobre tłumaczenie Biblii.
Das Alte Testament wurde größtenteils in Hebräisch geschrieben.
W większości Stary Testament został napisany w języku hebrajskim.
Das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben.
Nowy Testament w języku greckim.
Und die wenigsten Gläubigen heute können Hebräisch oder Griechisch.
I mało kto dzisiaj tak naprawdę mówi hebrajskim, czy greckim, czy w ogóle hebrajskim.
Wir brauchen also eine Bibelübersetzung.
A więc potrzebujemy tłumaczenia Biblii.
Aber deshalb ist es eben wichtig, dass wir eine möglichst gute Bibelübersetzung haben.
Dlatego też jest to konieczne, abyśmy mieli możliwie dobre, dokładne tłumaczenie.
Und nicht irgendeine freie Bibelübersetzung benutzen.
A nie jakieś używali tłumaczenia jakiegokolwiek dowolnego po prostu.
Alle Schrift ist von Gott eingegeben.
Całe słowo przez Boga jest natchnione.
Ist uns eigentlich klar, was das auch ganz praktisch bedeutet?
Czy jest to dla nas jasne? Co to dla nas oznacza w praktyce?
Ich möchte mal zwei ganz praktische Schlussfolgerungen vorstellen.
Dwa praktyczne wnioski chciałbym przedstawić.
Wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann gibt es in der Bibel keinen Fehler.
Jeżeli Słowo Boże jest Słowem od Boga, to nie ma w nim błędów.
Und die Bibel ist Gottes Wort und deshalb enthält sie keinen Fehler.
I Słowo Boże jest Słowem od Boga i dlatego nie zawiera w sobie błędów.
Wenn wir ein menschliches Buch in die Hand nehmen, dann kann es sein, dass wir dort Fehler finden.
Bo może być tak, że weźmiemy jakąś ludzką książkę przez człowieka jakiegoś napisaną i ona będzie zawierać błędy.
Aber wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, finden wir keinen Fehler.
Ale kiedy bierzemy do ręki Biblię, nie znajdujemy w niej błędów.
Es gibt auch keine Widersprüche in der Bibel.
Nie ma sprzeciwów w Biblii.
Es gibt Menschen, die suchen Widersprüche in der Bibel.
Są ludzie, którzy doszukują się właśnie sprzeciwów w Biblii.
Aber ich kann euch sicher sagen, auch ihr jungen Leute,
sprzeczności, przepraszam. Tak.
Es gibt keinen Fehler in der Bibel.
Entschuldigung.
Ich kann euch sagen, auch den jungen Leuten, es gibt keinen Fehler in der Bibel.
Ja mogę wam powiedzieć, jako młodym już ludziom, nie ma błędów w Biblii.
Es gibt keinen Widerspruch.
Nie ma sprzeczności.
Wir verstehen nicht alles.
Owszem, nie rozumiemy wszystkiego.
Und wir haben manchmal auch Fragen.
I nawet mamy często pytania.
Und die dürfen wir auch haben.
I możemy je mieć.
Aber wenn wir meinen, wir hätten einen Widerspruch gefunden,
ale gdybyśmy pomyśleli, że znaleźliśmy jakąś sprzeczność,
dann sollten wir versuchen herauszufinden, wo wir den Fehler gemacht haben.
Ale to powinniśmy zacząć od tego, gdzie myśmy w tym poszukiwaniu popełnili błąd.
Gott macht keinen Fehler.
Bo Bóg nie robi błędów.
Die Bibel ist fehlerfrei.
Bo Biblia jest bezbłędna.
Das ist eine wesentliche Folge davon, dass es Gottes Wort ist.
To jest właśnie to znaczące, znaczący skutek czy następstwo tego, że właśnie Biblia jest Słowem Bożym.
Aber es gibt eine zweite wichtige Folge.
Ale jest drugie bardzo ważne następstwo.
Die Bibel hat Autorität.
Biblia ma autorytet.
Es ist Gott, der spricht.
To jest Bóg, który mówi.
Gott ist die höchste Autorität, die es gibt.
Bóg jest najwyższym autorytetem, który jest,
und die Bibel
istnieje.
Spricht direkt in unser Leben.
I dlatego Biblia przemawia wprost, bezpośrednio do naszych okoliczności życia.
Und sie spricht mit Autorität in unser Leben hinein.
I dlatego przemawia z autorytetem do naszego życia.
Wir können mit dem Wort Gottes nicht machen, was wir wollen.
My nie możemy sobie z tym słowem zrobić, co nam się podoba.
Sondern Gott möchte, dass wir seinem Wort gehorchen.
Lecz Bóg oczekuje tego, abyśmy byli jego słowu posłuszni.
Die Frage ist nicht, wie wir etwas sehen wollen, sondern wie Gott es sieht.
Nie jest tutaj kwestią, co my chcemy w nim zobaczyć, lecz co Bóg w nim widzi.
Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer jungen Schwester.
W zeszłym tygodniu miałem rozmowę z młodą siostrą.
Und da ging es um einen ziemlich praktischen Punkt.
I chodziło o dosyć praktyczny temat.
Und diese junge Schwester folgte nicht dem, was in der Bibel stand. Steht.
I ona nie za bardzo była skłonna podążać za tym, co Słowo Boże mówi w danej kwestii.
Und dann haben wir die Verse zusammen gelesen.
I przeczytaliśmy sobie wspólnie te miejsca.
Und dann sagte sie zu mir.
I mówi do mnie.
Das steht da zwar, aber ich sehe das anders.
Owszem, no jest to tutaj tak napisane, ale ja to widzę inaczej.
So können wir nicht mit Gottes Wort umgehen.
Tak nie powinniśmy postępować ze Słowem Bożym.
Gottes Wort spricht mit Autorität.
Ponieważ Słowo Boże mówi z autorytetem.
Und deshalb sagt Paulus auch hier, nicht nur alle Schrift ist von Gott eingegeben, sondern er sagt, sie ist nützlich.
A więc nie tylko, że apostoł mówi do nas tutaj, całe Pismo przez Boga jest natchnione, ale też i pożyteczne.
Ich habe vorhin gesagt, die Bibel ist ein Hilfsmittel, das Gott uns in die Hand gegeben hat.
Powiedziałem wcześniej, że Biblia jest tym środkiem pomocniczym, który Bóg nam dał do ręki.
Wir kennen im täglichen Leben viele Hilfsmittel, die uns nützlich sind.
Bo przecież nawet w życiu używamy wiele środków pomocniczych, które są nam przydatne.
Wir sind heute Morgen mit einem Auto von Katowice nach Mikołów gefahren.
Przykładowo przyjechałem dzisiaj z Katowic do Mikołowa samochodem.
Das Auto war ein nützliches Hilfsmittel.
To był mój środek pomocniczy, samochód.
Ohne Auto wären wir hier wohl kaum angekommen.
Bez auta no miałbym problem tu przybyć.
Wir benutzen ein Smartphone als Hilfsmittel.
Używamy smartfona jako środka pomocniczego.
Es hat nicht nur Gutes, aber es hat auch viel Gutes.
Nie ma tylko to dobrego w nim, ale ma też dobre rzeczy.
Also, wir gebrauchen alle Hilfsmittel im täglichen Leben.
A więc używamy po prostu środków pomocniczych w naszym życiu.
Und Hilfsmittel helfen uns.
I te środki nam pomagają.
Sie sind nützlich.
One są przydatne.
Und so ist das Wort Gottes für uns als Menschen nützlich.
I tak samo właśnie pożyteczne jest Słowo Boże dla nas.
Das Wort Gottes ist das Evangelium für verlorene Menschen.
Słowo Boże jest Ewangelium dla zgubionych ludzi.
Aber hier geht es darum, dass das Wort Gottes ein Hilfsmittel für uns als Gläubige ist.
Ale tu mowa jest o tym, że jest ono pożyteczne dla nas jako ludzi wierzących.
Wenn wir geistlich wachsen wollen,
jeśli chcemy duchowo wzrastać,
dann brauchen wir das Wort Gottes.
To potrzebujemy Słowa Bożego.
So wie ein Kind durch Nahrungsaufnahme wächst.
Tak samo jak małe dziecko rośnie stopniowo poprzez przyjmowanie pokarmu,
so wachsen wir durch das Wort Gottes.
Tak samo my wzrastamy poprzez Słowo Boże.
So wie wir Erwachsenen unser natürliches Leben durch Nahrung erhalten,
tak samo jak nawet dorośli utrzymujemy swoje życie poprzez pokarm,
so erhalten wir unser geistliches Leben durch das Wort Gottes.
Tak samo utrzymujemy nasze duchowe życie właśnie poprzez Słowo Boże.
Es gibt keine Hilfsquelle im Leben des Christen, die wichtiger wäre als das Wort Gottes.
Nie ma ważniejszego źródła dla wierzącego w życiu jego jak właśnie Słowo Boże.
Ist uns das wirklich allen klar?
Czy jest to nam faktycznie świadome?
Stell dir vor, du müsstest eine Woche lang alleine auf einer einsamen Insel sein.
Wyobraź sobie tak hipotetycznie, że musisz znaleźć się przez tydzień czasu zupełnie samotnie na jakiejś wyspie.
Was würdest du mitnehmen?
Co byś zabrał ze sobą?
Dein Smartphone oder die Bibel?
Smartfona czy Biblię?
Das ist eine ehrlich gemeinte Frage.
To nie jest jakiś taki żarcik. Ja tak pytam szczerze, poważnie, jak byśmy do tego podeszli?
Wenn ihr jetzt eine Antwort geben würdet, würdet ihr alle sagen die Bibel.
Ja przypuszczam, że teraz byście powiedzieli tak, Biblię wziąłbym.
Aber jetzt gebt euch mal eine ehrliche Antwort im Herzen.
Ale wiecie, jaka jest wasza szczera odpowiedź w sercu?
Wie viel Zeit am Tag verbringen wir mit dem Smartphone?
Ile czasu spędzamy ze smartfonem w ciągu dnia?
Wie viel Zeit verbringen wir mit der Bibel?
Porównajmy to, ile czasu spędzamy z Biblią.
Das zeigt uns vielleicht ein bisschen die Wertigkeit dieses Hilfsmittels für uns.
To pokazuje już tą wartościowość tego, co używamy.
Wir lieben, wir brauchen die Bibel.
Kochani, my potrzebujemy Biblii.
Wir brauchen die Bibel zum Leben.
Potrzebujemy Biblii do życia.
Zum Leben als Christ.
Jako żyjący chrześcijanie.
Zu einem Leben zur Ehre Gottes.
Do życia ku czci Bożej.
Und jetzt nennt Paulus vier konkrete Dinge, wozu das Wort Gottes nützlich ist.
I dlatego wymienia apostoł Paweł tutaj cztery rzeczy, do których jest Biblia potrzebna.
Er sagt zur Lehre,
do nauki,
zur Überführung,
do wykrywania błędów, dosłownie do korekty takiej, przekonania zawierającego korektę, słowo tak.
Zurechtweisung und Unterweisung.
Do wychowywania również, do poprawy i do wychowywania w sprawiedliwości.
Das ist das, was wir für unser tägliches Leben brauchen.
To jest właśnie to, co Słowo Boże definiuje, czego potrzebujemy do życia.
Wisst ihr, die Bibel ist kein theologisches Lehrbuch.
Wiecie, Biblia to nie jest jakaś teologiczna księga.
Das wäre viel zu wenig.
To byłoby zdecydowanie za mało.
Die Bibel ist ein Praxishandbuch für das tägliche Leben.
To właśnie jest ta najbardziej praktyczna księga dla życia.
Alle Lebensbereiche, in denen wir uns befinden, werden in der Bibel abgedeckt.
Wszystkie zakresy życia, w jakich możemy się znajdować, są ukazane w Biblii.
Die Bibel zeigt uns, wie wir ganz persönlich mit und für unseren Herrn leben können.
Pokazuje nam, jak osobiście, jak możemy żyć właśnie dla Pana.
Die Bibel spricht in unser Eheleben hinein.
Przemawia do naszych małżeństw.
Sie zeigt uns, welche Verantwortung wir Ehemänner und welche Verantwortung die Ehefrauen haben.
Pokazuje wyraźnie, jaką odpowiedzialność mają mężczyźni, mężowie i żony, kobiety.
Die Bibel gibt uns die Leitplanken für unser Familienleben.
Wyznacza nam ramy dla życia w rodzinie.
Sie zeigt uns, was unsere Aufgabe als Eltern ist.
Pokazuje nam, jaką odpowiedzialność mamy jako rodzice.
Die Bibel spricht auch euch Kinder an, die ihr heute morgen hier seid.
Również i do dzieci przemawia, jak dzisiaj też mamy pośród siebie.
Die Bibel spricht in unser Berufsleben hinein.
Przemawia do naszego życia zawodowego.
Auch das wird in der Bibel geregelt.
To również jest pokazane w Biblii.
Wie verhalten wir uns als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber?
Jak zachowujemy się jako pracobiorcy albo pracodawcy?
Die Bibel spricht auch über unser Leben in dieser Welt.
Biblia mówi o naszym życiu w tym świecie.
Wie gehen wir mit den ungläubigen Menschen um uns herum um?
Jak obchodzimy się z ludźmi, którzy nas otaczają, niewierzącymi?
Die Bibel sagt uns, wir sind Licht der Welt.
Bo Biblia mówi nam, jesteśmy światłością świata.
Wir sind Salz der Erde.
Jesteśmy solą tej ziemi.
Die Bibel regelt das Versammlungsleben der Gläubigen.
Biblia reguluje życie zgromadzenia wierzących.
Es gibt also keinen Lebensbereich, den die Bibel ausklammert.
I moglibyśmy wymieniać, że nie ma takiego zakresu, którego by nie zawierała Biblia.
Für jede Frage in unserem Leben hat Gott in seinem Wort eine Antwort.
Dla każdej kwestii, dla każdego pytania rodzącego się w naszym życiu Biblia ma swoją odpowiedź.
Manchmal ist es eine direkte Antwort.
Czasem jest to bezpośrednia odpowiedź.
Manchmal ist es auch eine indirekte Antwort.
Czasem jest to pośrednia odpowiedź.
Aber immer hat die Bibel eine Wegweisung für uns, wenn wir vor Entscheidungen stehen.
Ale zawsze ma dla nas, jest tym drogowskazem dla nas, jeżeli stoimy przed jakimiś decyzjami w życiu.
Alles fängt an mit der Lehre.
Wszystko zaczyna się od nauki.
Es gibt Gläubige, die sagen, die Lehre ist nicht so wichtig.
Niektórzy wierzący mówią, że nauka nie jest taka ważna.
Wichtig ist die Praxis.
Ważna jest praktyka.
Mit dem zweiten Satzteil bin ich ganz einverstanden.
Jakby z tą drugą częścią zdania byłbym może i skłonny się zgodzić,
die Praxis ist wichtig,
bo praktyka jest ważna,
aber eine gute Lebenspraxis haben wir nur dann, wenn sie auf dem Fundament der gesunden Lehre steht.
Ale dobrą praktykę życia mamy tylko wtedy, urzeczywistniamy ją, jeśli ona jest oparta na właściwym fundamencie pouczenia.
Wir müssen doch erst mal wissen, was...
Proszę? Na właściwej nauce.
Wir müssen doch erst mal wissen, was Gott von uns möchte, damit wir es tun können.
My musimy wiedzieć, co Bóg od nas chce, abyśmy to mogli wykonywać.
Wenn ich nicht weiß, wie ich mich verhalten soll, kann ich mich auch nicht richtig verhalten.
Jeśli ja nie wiem, jak mam się zachować, to jak mam się później dobrze zachować?
Also die Lehre legt die Grundlage.
A więc nauka kładzie fundament.
Ich nehme mal ein einfaches Beispiel aus dem täglichen Leben.
Ja wezmę taki jako przykład prosty z codziennego życia, przytoczę.
Die meisten von uns fahren Auto.
Większość z nas jeździ samochodami.
Wir haben irgendwann mal den Führerschein gemacht, oder?
Kiedyś zrobiliśmy prawo jazdy, prawda?
Niemand von uns fährt einfach Auto, ohne vorher einen Führerschein zu machen.
Bo przecież chyba nikt nie jeździ samochodem, nie mając wcześniej prawa jazdy.
Und wenn wir den Führerschein machen, dann gibt es einen Theorieteil.
A więc kiedy robimy, czy zdajemy egzamin, jest ta część teoretyczna.
Und es gibt einen Praxisteil.
I również część praktyczna.
Und niemand bekommt einen Führerschein, wenn er nicht beide Teile der Prüfung bestanden hat.
I nikt nie otrzymuje prawa jazdy, jeśli nie zdał obydwu części.
Die Theorie erklärt uns, welche Regeln wir zu beachten haben.
Teoria oznajmia nam, czy określa i wyjaśnia, jakie są zasady.
Und dann setzen wir das in der Praxis um, indem wir Auto fahren.
Ale dopiero stosujemy je, kiedy jeździmy tym samochodem.
Aber wir müssen doch die Regeln kennen.
Ale reguły musimy znać.
Wenn wir die Regeln nicht kennen, werden wir sehr bald Fehler machen beim Autofahren.
Jeżeli nie znamy reguł, będziemy bardzo szybko źle jeździć samochodem.
Und die könnten tragische Folgen haben.
I mogą to być nawet tragiczne skutki.
So ist es. Auch mit der Bibel.
Tak samo można to przyrównać do Biblii.
Die Lehre ist wichtig, damit wir wissen, was Gott von uns erwartet.
Nauka jest ważna właśnie po to, abyśmy wiedzieli, co Bóg od nas oczekuje.
Aber die Lehre ist nie etwas isoliertes.
Ale to nie jest coś wyizolowanego.
Sie führt immer zu einem guten praktischen Verhalten.
Ona prowadzi i ma prowadzić zawsze do właściwego postępowania w praktyce.
Ich möchte euch deshalb ermuntern, beschäftigt euch mit der Lehre des Wortes Gottes.
Dlatego chcę was zachęcić, zajmujcie się właśnie nauką Słowa Bożego.
Und das möchte ich besonders meinen lieben jungen Freunden sagen.
Szczególnie to chcę powiedzieć do młodych ludzi.
Studiert die Bibel.
Studiujcie Biblię.
Wenn ihr verheiratet seid, müsst ihr doch wissen, was die Bibel über die Ehe sagt.
Jeżeli jesteście nawet już żonaci, to powinniście wiedzieć, co Biblia mówi na temat małżeństwa. W życiu zawodowym, jeśli się znajdujesz, też powinieneś wiedzieć, co Biblia na ten temat mówi.
A
jeśli chcemy praktykować we właściwy sposób życie zboru, to musimy wiedzieć, jakie są myśli na ten temat. Dlatego czytajmy Biblię. Studiujmy Biblię,
aber nicht um den Kopf zu füllen,
ale nie po to, by napełniać naszą głowę, umysł,
sondern um zu einer guten und richtigen Praxis zu kommen.
Ale po to, aby rzeczywiście przejść do właściwej, zdrowej praktyki.
Und Paulus sagt als zweites, die Lehre überführt, das Wort Gottes überführt uns.
I Paweł mówi dalej, jest to pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów albo do przekonania nas.
Gemeint ist, dass wir feste Überzeugungen bekommen.
I to właśnie prowadzi, abyśmy mieli takie mocne przekonanie.
Gott zeigt uns, was die Wahrheit ist.
Bo Bóg pokazuje nam, co jest prawdą.
Und wir sollen innerlich davon überzeugt sein, dass es so ist.
I my musimy być wewnętrznie przekonani, że to tak jest.
Wir brauchen feste Überzeugungen.
My potrzebujemy tego mocnego, wewnętrznego przekonania.
Und dazu verhilft uns das Lesen des Wortes Gottes.
I w tym pomaga nam właśnie czytanie Słowa Bożego.
Aber nicht nur das, wir brauchen auch Zurechtweisung.
Ale również oprócz tego potrzebujemy też poprawę do wychowywania.
Zurechtweisung ist Korrektur.
Właściwie do poprawy, to jest korekta tak naprawdę.
Wisst ihr, wir machen doch alle Fehler, oder nicht?
Chyba zgodzicie się ze mną, że wszyscy popełniamy błędy, albo?
Es ist normal und menschlich, dass wir Fehler machen.
To jest normalne dla nas ludzi, że popełniamy błędy.
Und dann brauchen wir jemanden, der uns liebevoll korrigiert.
I potrzebujemy kogoś, który nas w miłości skoryguje.
Natürlich weiß ich auch, dass wir alle nicht gerne korrigiert werden.
Oczywiście my nie jesteśmy często chętni na korektę,
aber wir brauchen das.
Ale my jej potrzebujemy.
Und der beste Korrektor, den wir haben, ist tatsächlich das Wort Gottes.
I tym najlepszym korektorem naszego życia jest Słowo Boże.
Wir sollten es Gott erlauben, unser Leben anhand seines Wortes korrigieren zu lassen.
My powinniśmy pozwolić Bogu, aby za pomocą swojego słowa korygował nasze życie.
Als Ehemänner machen wir Fehler.
Pomyślmy o mężach, jak my jako mężowie, czy nie robimy błędów?
Als Ehefrauen machen wir Fehler.
Jako kobiety, jako żony robimy błędy.
Als Väter und Mütter machen wir Fehler.
Tak samo jako ojcowie i matki robimy błędy.
Im Versammlungsleben machen wir Fehler.
W życiu zgromadzeniowym popełniamy błędy.
Das ist menschlich.
To jest ludzka rzecz.
Aber Gott möchte uns liebevoll korrigieren.
Ale Bóg chce nas w miłości korygować.
Und wir sollten diese Korrektur annehmen.
I powinniśmy tą korektę przyjmować.
Das ist doch zu unserem Guten.
To jest dla naszego dobra.
Wir korrigieren doch einander nicht, um uns zu ärgern gegenseitig.
My nie korygujemy się po to, aby jakby denerwować się jedni na drugich.
Sondern wir korrigieren uns, um uns zu helfen.
Korygujemy siebie nawzajem, aby sobie pomóc.
Und genau deshalb korrigiert Gott uns auch.
I dlatego też Bóg nas koryguje.
Und die Bibel, er benutzt die Bibel, sein Wort, um uns zu zeigen, wo wir Fehler gemacht haben.
I dlatego pokazuje nam przez swoje słowo, by nam uświadomić, gdzie popełniliśmy błędy.
Aber dann kommt als letztes die Unterweisung.
I teraz jako ostatnie dochodzi wychowywanie.
Und das meint hier eine ganz praktische Unterweisung.
I to jest wychowanie czy pouczenie w bardzo praktyczny sposób.
Die Lehre legt so die Grundlage, es ist ein bisschen wie Theorie.
A więc nauka daje nam tą podstawę, to podłoże, jest jakby tą teorią.
Aber Unterweisung ist die ganz praktische Anweisung.
Ale te wychowanie czy pouczenie jest już praktycznym wprowadzeniem do zastosowania tego.
Stellt euch vor, da ist ein Vater mit einem, sagen wir, 14-jährigen Jungen.
14
Jahre alt.
Wyobraźmy sobie tatę ze swoim 14-letnim synem.
Und der 14-jährige Sohn möchte mit einer Säge arbeiten, mit einer elektrischen Säge.
I teraz ten syn chciałby jakąś pracę wykonać z piłą elektryczną.
Also so eine Motorsäge, so eine größere.
Ja,
ja. Was macht der Vater?
Co ojciec w takim momencie robi?
Er wird dem Sohn erstmal erklären, wie so eine Säge funktioniert.
Jest normalne, że będzie mu objaśniał, jak taka piła w ogóle funkcjonuje.
Also ein bisschen Theorie.
A więc musi podać teorię.
Dann wird er irgendwann die Säge seinem Sohn in die Hand geben.
I w którymś momencie w końcu da mu tą piłę do ręki.
Und sagen, fang mal an.
I powie, spróbuj.
Dann fängt der Sohn an.
Zacznie wtedy syn.
Und er macht garantiert etwas falsch.
I myślę, że jesteśmy przekonani, że na pewno coś zrobi źle.
Dann sagt der Vater, komm, ich zeig dir mal, wie das geht.
I powie, synu, pokażę ci, jak to powinno być.
Jetzt hilft er ihm ganz praktisch, die Säge zu benutzen.
I teraz będzie mu pomagał w taki praktyczny sposób, jak ma używać tej piły.
Seht, das ist der Unterschied zwischen Belehrung und Unterweisung.
I to jest właśnie ta różnica pomiędzy pouczeniem a takim wskazaniem.
Gott hilft uns ganz praktisch durch sein Wort im Leben klarzukommen.
Dlatego też Bóg poucza nas właśnie przez swoje słowo, żebyśmy doszli do tego jasności tej jego działania.
Und deshalb brauchen wir die Bibel zur Lehre, zur Überführung, zur Korrektur und zur Unterweisung.
Dlatego też potrzebujemy właśnie Biblii do nauki, do pouczenia, do wskazania.
Und jetzt kommt das Ziel.
I teraz jest cel.
Vers 17, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt.
17. wiersz pokazuje, aby człowiek Boży był doskonały.
Ja, das haben wir übersehen. Unterweisung, ja. Dankeschön. Also, die Unterweisung, noch mal kurz zurück zur Unterweisung.
Jeszcze króciutko do tego pouczenia, czy wychowania u nas jest.
Die Unterweisung ist in der Gerechtigkeit.
Jest w sprawiedliwości napisane na końcu.
Das unterstreicht das, was ich gesagt habe.
To podkreśla to, co powiedziałem.
Es geht hier um praktische Gerechtigkeit.
Chodzi o praktyczną sprawiedliwość.
Also Unterweisung in praktischen Dingen des Lebens.
A więc pouczenie, takie wskazanie, ukierunkowanie w praktycznych kwestiach życia.
Was ist eigentlich praktische Gerechtigkeit?
Co to jest ta praktyczna sprawiedliwość?
Praktische Gerechtigkeit ist Übereinstimmung mit Gottes Willen zu sein. In Übereinstimmung mit Gottes Willen zu sein.
Jest to ta praktyczna zgodność z Bożą wolą.
Und dann kommt dieser letzte Satz, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt.
Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
Das zeigt uns erstmal, dass es hier tatsächlich um Gläubige geht.
To pokazuje właśnie tutaj, że chodzi o wierzącego człowieka.
Denn ein Mensch Gottes ist ein Gläubiger.
Bo wierzący człowiek Boży, który tu jest nazwany, jest człowiekiem wierzącym.
Kein Ungläubiger würde als Mensch Gottes bezeichnet.
Żaden niewierzący człowiek nie może być tak określony.
Aber du und ich, wir sind Menschen Gottes.
Ale ty i ja jesteśmy tymi ludźmi Bożymi.
Das ist ein Ehrentitel, den wir tragen.
To jest właściwie taki zaszczytny tytuł, który nosimy.
Gott bezeichnet uns als seine Menschen.
Bóg określa nas jako swoich ludzi.
Ein Mensch Gottes ist jemand, der etwas von Gott zeigt. Logisch, ja?
Bo człowiek Boży to jest ktoś taki, który pokazuje coś o Bogu, od Boga. To chyba logiczne, prawda?
Deshalb haben wir als Kinder Gottes, als Menschen Gottes eine große Verantwortung.
Z tego względu właśnie jako ludzie Boży mamy tą dużą odpowiedzialność.
Wisst ihr, die meisten ungläubigen Menschen lesen nicht in der Bibel.
Większość niewierzących ludzi nie czyta Biblii.
Manche ja, aber die meisten nicht.
Są owszem tacy, którzy czytają, ale w większości nie.
Sie erfahren also nichts über Gott und seinen Willen.
A więc nie dowiadują się nic o Bogu i Jego woli.
Aber gerade deshalb hat Gott Menschen Gottes auf der Erde herumlaufen.
I dlatego Bóg pozostawił na ziemi tych ludzi Bożych, którzy mają się tu poruszać.
Die Menschen sollen an uns etwas sehen von Gott.
A więc ci niewierzący mają na nas coś widzieć z Boga.
Nicht nur an dem, was wir sagen, sondern vor allen Dingen an dem, was wir tun.
Nie tyle co mówimy, co właśnie co czynimy.
Beides gehört zusammen, Worte und Taten.
O to oczywiście należy do siebie, zarówno słowa, jak i czyny.
Menschen Gottes sind also Leute, die etwas von Gott zeigen.
A więc ludzie Boży to są tacy, którzy pokazują coś z Boga.
Das sind Menschen, die mit Gott in Gemeinschaft leben.
A więc to są ci, którzy żyją w społeczności z Bogiem.
So sollten wir praktisch auch sein.
Tacy powinniśmy być w praktyce.
Und dieser Mensch soll vollkommen sein.
I ten człowiek ma być doskonały.
Was heißt das denn, dass wir vollkommen?
Cóż to za doskonałość jest tu na myśli?
Wenn wir im Neuen Testament davon lesen, dass wir vollkommen sind oder werden, dann kann das dreierlei bedeuten.
Kiedy mowa jest o doskonałości w Nowym Testamencie, to może to oznaczać trzy rzeczy.
Und das müssen wir gut unterscheiden.
To musimy dobrze rozróżniać.
Das eine ist, dass wir durch das Opfer des Herrn Jesus vollkommen sind.
A więc pierwsza doskonałość dotyczy tego, że jesteśmy uczynieni doskonałymi przez dzieło Pana Jezusa.
Im Hebräerbrief lesen wir, dass wir durch ein Opfer vollkommen gemacht worden sind.
W liście do Hebrajczyków czytamy, że jedną ofiarą uczynił na zawsze tych, którzy są doskonali. Doskonałymi tych.
Gott sieht uns in Christus.
Bóg widzi nas w Chrystusie.
Und dann ist alles vollkommen.
I to jest wszystko doskonałe.
Das ist das, was wir unsere Stellung nennen.
A więc możemy to nazwać naszym stanowiskiem.
Stellung bedeutet so wie Gott das sieht.
Stanowisko oznacza to, jak Bóg to widzi.
Zweitens, wenn wir an vollkommen denken, dann können wir an die Zukunft denken.
Po drugie, możemy w kontekście doskonałości myśleć o przyszłości.
Darüber schreibt Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 13.
O tym pisze apostoł Paweł w 1 Koryntian 13.
Das große Kapitel der Liebe.
Jest to wielki ten rozdział o miłości.
Da schreibt Paulus, jetzt erkennen wir stückweise.
Teraz rozpoznajemy, pisze, cząstkowo, nasze poznanie jest cząstkowe.
Aber wenn das vollkommene gekommen ist, dann hört das stückweise auf.
Ale kiedy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie.
Tatsächlich vollkommen sind wir, wenn wir im Himmel sind.
Faktycznie doskonałość nastanie wtedy, kiedy będziemy w niebie.
Aber dann gibt es drittens diesen Wunsch, jetzt schon auf der Erde vollkommen zu werden.
Ale jest teraz ta trzecia kwestia, a więc to życzenie czy dążenie, by być doskonałym na tej ziemi.
Und das könnten wir etwas anders wiedergeben und sagen.
I to możemy oddać inaczej mówiąc.
Es bedeutet, dass wir geistlich erwachsen und reif sind.
Oznacza to, że mamy duchowo wzrastać i być dojrzałymi.
Das ist das, was hier gemeint ist.
I to jest tutaj na myśli właśnie.
Der Mensch Gottes soll geistlich gereift sein.
Człowiek Boży ma być duchowo dojrzały.
Er soll geistlich ein erwachsener Christ sein.
On ma być duchowo tym takim dorosłym chrześcijaninem.
Eigentlich ist das doch normal, oder nicht?
Właściwie to jest to raczej normalne, prawda?
Wenn ein kleines Baby geboren wird, dann freuen wir uns über das kleine Baby.
Kiedy rodzi się malutkie dziecko, cieszymy się tym malutkim dzieckiem.
Und wir sagen, ach, wie ist das kleine Baby so süß.
Ach, jakie słodkie jest to małe dziecko, wtedy mówimy.
Das ist auch richtig so.
Jest to normalne, tak.
Aber wenn das kleine Baby 10 Jahre alt geworden ist,
ale kiedy dziecko ma już 10 lat,
dann würden wir wohl nicht mehr sagen, ach, wie ist das kleine Kind so süß.
To chyba już nie powiemy, a jakie to dzieciątko jest słodziutkie.
Dann erwarten wir, dass das Kind sprechen kann.
Oczekujemy wtedy, że dziecko mówi,
dass das Kind laufen kann,
biega,
dass es agiert und reagiert,
że odreagowuje, reaguje,
dass es gewachsen ist.
A więc jest to pewien wzrost.
Wenn ein 10-jähriges Kind sich benimmt wie ein 1-jähriges, dann sagen wir, da stimmt etwas nicht.
Bo jeśli dziecko 10-letnie zachowuje się jak roczne, to coś się nie zgadza.
Wenn ein 20-jähriger Jugendlicher sich benimmt wie ein 10-jähriges Kind, sagen wir, da stimmt was nicht.
Albo jak 20-latek zachowuje się jak 10-latek, to też widzimy, że coś nie gra.
Und wenn so ein 65-jähriger Opa wie ich sich benimmt wie ein 20-jähriger Jugendlicher, dann würde die auch sagen, der spinnt.
A kiedy ja jako dziadek 65-letni zachowywać miałbym się jako 20-latek, to chyba też coś nie gra.
Wir wachsen.
My wzrastamy.
Wir werden in diesem Sinne geistlich jetzt übertragen vollkommen.
A więc to duchowe, przekładając na to, to jest ta doskonałość.
Leider gibt es
niestety
Christen, die schon älter sind,
są chrześcijanie, którzy już są starsi wiekiem,
aber geistlich immer noch wie kleine Kinder.
Ale duchowo stoją jak małe dzieci.
Das sagt Paulus den Hebräern.
To właśnie pisze apostoł do Paweł do Hebrajczyków.
Er sagt ihnen, ihr müsstet eigentlich schon feste Speise haben, aber ihr kriegt immer noch Milch.
On mówi do nich, wy powinniście mieć już stały pokarm, ale trzeba was jakby znowu poić mlekiem.
Also nochmal, das kleine Baby trinkt Muttermilch.
Bo małe dziecko pije mleczko.
Und das ist normal.
I to jest normalne.
Wir würden ja einem kleinen Baby kein Steak zu essen geben.
Chyba nie damy dziecku małemu steka.
Ein Steak ist ein erwachsener Mensch.
Bo steka je już dorosły człowiek.
Aber ein erwachsener Mensch trinkt doch keine Muttermilch mehr.
I tak samo dorosły nie pije mleczka od mamy.
Das ist gemein, geistlich wachsen.
To jest właśnie tu na myśli, duchowo wzrastać.
Wo stehen wir eigentlich geistlich?
Na jakim poziomie, jak my stoimy duchowo patrząc?
Stimmt unser natürliches Alter in etwa mit unserem geistlichen Alter überein?
Czy nasz wiek, jaki mamy, zgadza się z tym z naszą dojrzałością duchową? Albo jest tutaj zdecydowana różnica? To właśnie Słowo Boże nas żywi po to, abyśmy wzrastali duchowo. Bo człowiek Boży ma być doskonały. I dlatego apostoł pisze, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
Wir haben ja gestern auf der Konferenz schon etwas über die guten Werke gehört.
Już wczoraj na konferencji słyszeliśmy o dobrych uczynkach.
To jest übrigens ein ganz wichtiges Thema im Neuen Testament.
To wbrew pozorom jest bardzo ważny temat w Nowym Testamencie.
Und meistens sagen wir gute Werke, Vorsicht.
I dlatego jak słyszymy czasem dobre uczynki, oj, ostrożnie.
Dann denken wir natürlich an eine der großen Kirchen, die sagt, der Mensch wird durch gute Werke gerecht.
Oczywiście kojarzymy to w pierwszej linii z dobrymi uczynkami z kościołów religijnych, gdzie przez te uczynki nabywa się zbawienie.
Und klar, in diesem Punkt ist das Wort Gottes so deutlich wie nur irgendetwas.
I myślę, że w tym punkcie Słowo Boże jasno nam pokazuje, że tak nie jest.
Kein Mensch kann sich durch gute Werke den Himmel verdienen.
Bo żaden człowiek nie może sobie zasłużyć nieba poprzez dobre uczynki.
Gute Werke führen niemals zum Glauben.
Żadne dobre uczynki nie prowadzą do wiary.
Das ist eine Sackgasse.
Das ist... A, okej, okay. Dziękuję. To jest taka ślepa uliczka. Kein problem.
Aber gute Werke sind eine Folge des Glaubens.
Ale dobre uczynki są następstwem, wynikają z wiary. One właściwie dowodzą wiary. Niektórzy ludzie w ogóle, czy wierzący, mają problemy z porównaniem Pawła z Jakubem.
Und da sagen manche, Paulus und Jakobus widersprechen sich.
I mówią wręcz, że Paweł przeczy Jakubowi.
Paulus sagt, der Mensch wird aus Glauben gerechtfertigt.
Bo Paweł mówi, że człowiek jest z wiary usprawiedliwiony.
Und Jakobus sagt, ein Mensch wird durch seine Werke gerechtfertigt.
A Jakub mówi, że przez usprawiedliwiony człowiek jest przez swoje uczynki.
Das ist doch ein Widerspruch.
Jest to jakiś sprzeciw.
Nein, es ist kein Widerspruch.
To nie jest sprzeciw.
Man muss,
sprzeczność.
Man muss den Zusammenhang erkennen.
Dlatego trzeba mieć na uwadze kontekst.
Paulus zeigt, wie ein Sünder vor Gott gerechtfertigt wird.
Paweł pokazuje, w jaki sposób usprawiedliwiony zostaje człowiek przed Bogiem.
Nur aus Glauben.
Tylko z wiary.
Jakobus zeigt, wie ein Gläubiger seine Rechtfertigung vor Menschen zeigt.
A właśnie Jakub pokazuje, jak człowiek swoje usprawiedliwienie pokazuje przed ludźmi. I dlatego mówi, że jeżeli wiara nie ukazuje swoich owoców, to coś tu nie gra, coś się nie zgadza. A więc krótko mówiąc, dobre uczynki nie prowadzą do wiary, lecz dobre uczynki potwierdzają wiarę. Z tego względu właśnie czytamy na niektórych miejscach Słowa Bożego o tym pozytywnej stronie dobrych uczynków.
Gerade in den Briefen an Timotheus und Titus ist häufig im positiven Sinn von guten Werken die Rede.
Właśnie w listach do Tymoteusza, do Tytusa jest w pozytywnym sensie mowa dużo na temat dobrych uczynków.
Und hier heißt es zu jedem guten Werk völlig geschickt.
I również i tutaj właśnie do dobrego dzieła przygotowany, w pełni dosłownie.
Gott möchte, dass wir als Menschen Gottes gute Werke tun.
I Bóg chce, abyśmy czynili te dobre właśnie uczynki.
Und gute Werke beweisen, dass wir den Glauben haben.
I właśnie te dobre uczynki potwierdzają, dowodzą temu, że mamy wiarę.
Jeder Tag unseres Lebens gibt uns Gelegenheit zu guten Werken.
Każdy dzień właściwie daje nam możliwość, okazję do pełnienia dobrych uczynków.
Werken, an denen Gott Freude hat.
Uczynków, w których Bóg ma swoją radość.
Diese Werke liegen sozusagen an unserem Wegesrand.
Właściwie one leżą nam przed nogami.
Und die Frage ist, was machen wir damit?
Ale co my z tym robimy, jest pytanie.
Lassen wir sie liegen?
Zostawiamy je tak odłogiem?
Oder tun wir sie tatsächlich?
Lub też je właściwie czynimy.
Gott möchte dadurch geehrt
werden. Bóg chce być przez to uczczony.
Wir fassen zusammen.
Podsumujmy teraz razem,
Gott
wspólnie.
Hat uns sein wunderbares Wort in die Hand gegeben.
Bóg dał nam swoje słowo do rąk.
Dieses Wort brauchen wir als Hilfe zum Leben.
To słowo potrzebujemy jako pomoc do życia.
Dieses Wort belehrt uns.
To słowo poucza nas.
Es unterweist uns.
Wskazuje nam,
es korrigiert uns,
koryguje nas
und es überzeugt uns,
i przekonuje nas.
Und das Ziel ist, dass wir geistlich wachsen,
a celem tego wszystkiego jest to, abyśmy duchowo wzrastali
und dass wir Gott durch gute Werke ehren.
I byśmy czcili Boga poprzez dobre uczynki.
Wir wollen uns gegenseitig Mut machen, mehr das Wort Gottes zu lesen.
Chcielibyśmy dodać sobie wspólnie tej zachęty, aby więcej czytać Słowo Boże.
Und uns davon zu nähern.
I więcej się nim karmić.
Jeremiasz
mówi, kiedy pojawiały się te słowa, ja pochłaniałem je.
Was wir essen, wird ein Teil von uns.
Co jemy, to jest częścią nas.
Und so soll das Wort Gottes ein Teil von uns selbst werden.
I tak samo właśnie Słowo Boże ma być tą częścią, tą zawartością nas.